wniosek o odrzucenie, rozumiem, że nie autopoprawki, tylko autopoprawek, bo są dwie autopoprawki do WPF-u i do i do projektu budżetu na rok 2015. Czy pani Katarzyna Kretkowska chciała zgłosić głos przeciw? Nie, czy głos przeciw? No jeśli to nie będzie głos przeciw, to ja odbiorę pani głos. Proszę włączyć mikrofon pani radnej Kretkowskiej.
Ja chciałam złożyć głos przeciw temu głosowaniu w tej chwili.
Proszę wyłączyć mikrofon.
Dlaczego?
No bo to nie jest głos przeciwko wnioskowi formalnemu pana radnego Szynkowskiego. Tak? To jest głos przeciwko wnioskowi formalnemu radnego Szynkowskiego, tak? Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pan przewodniczący Ganowicz przekracza swoje kompetencje dzisiaj kolejny raz na tej sesji i przeciwko temu chciałam złożyć protest. Zgłaszałam się przed przerwą. Został złożony wniosek formalny. Zgodnie ze statutem miasta powinien był być niezwłocznie głosowany. Pan przewodniczący Ganowicz zapomniał, że jest przewodniczącym Rady, a nie tylko...
Proszę o wyłączenie mikrofonu. Przypominam państwu, że w przypadku wniosków formalnych udziela się głosu do zabrania głosu przeciwko temu wnioskowi. W związku z tym głos pani radnej Kratkowskiej nie jest głosem przeciwko wnioskowi formalnemu pana radnego Szynkowskiego. Przypominam, wniosek dotyczy dwóch głosowań. Odrzucenia autopoprawki w sprawie WPF-u i odrzucenia autopoprawki w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2015. W związku z tym najpierw poddam pod głosowanie wniosek o odrzucenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 20 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wniosek odrzuciła. I drugi wniosek, wniosek o odrzucenie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2015. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 17 za, 20 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wniosek odrzuciła. W związku z powyższym zapytam jeszcze raz, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu radnych SLD? W takim razie udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu Welsenk w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do debaty na temat projektu budżetu, w pierwszej kolejności prosiłbym o przedstawienie pisemnego uzasadnienia autopoprawki. Przedstawiona autopoprawka nie posiada w tej chwili uzasadnienia pisemnego. W związku z tym nawet nie wiemy, jakie są powody wprowadzania poszczególnych elementów poprawek do budżetu. Wyjaśnienia pani skarbnik, no z całym szacunkiem, ale ustne złożone dzisiaj na sesji do wczorajszej autopoprawki z późnego wieczora, to jest postępowanie dyletanckie i to wystawia jak najgorsze świadectwo nowemu prezydentowi i nowej władzy miasta. Po drugie, do czasu, do którego nie dostaniemy pisemnego uzasadnienia, prosiłbym o ustne zreferowanie poszczególnych elementów autopoprawki punkt po punkcie w zakresie uzasadnienia proponowanych zmian. Pani skarbnik wybiórczo referowała proponowane zmiany, skupiając się na jakichś drobnostkach, szerzej skupiając się na jakimś programie o zabawnej nazwie, którą już zdążyłem zapomnieć. na 200 tysięcy złotych, natomiast nie zreferowała, dlaczego są dokonywane zmiany w zakresie uszczupleń dofinansowania na Ronda Caponiera na 41 milionów złotych. Żeby ukrócić tego typu pomysły, proszę o zreferowanie wszystkich proponowanych zmian ustnie wraz z ich uzasadnieniem tematycznym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że w tej chwili udzielam głosu w imieniu klubów. Czy pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu? Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych SLD. Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie Przewodniczący, ja bardzo cieszę się, że ten wniosek o odrzucenie autopoprawki padł z tego prostego względu, że mamy szansę dyskutować na temat budżetu merytorycznie w całym składzie Rady Miasta Poznania, a więc wszyscy radni nie tylko będą mogli wziąć udział w głosowaniu, ale także będą mogli posłuchać i podyskutować, co w tym budżecie jest. Mój wniosek jest podobny do tego, o którym mówił pan przewodniczący Szynkowski. Ja tych pytań miałem co najmniej z 20 dotyczących szczegółowych programów, ale myślę, że skoro żadna z komisji nie dyskutowała na temat autopoprawki, to warto by było, żeby pan prezydent, zastępcy i dyrektorzy wydziałów punkt po punkcie zreferowali, co autor tejże autopoprawki miał na myśli, w jakim zakresie i jaki jest zakres przedmiotowy każdej z poprawek wprowadzonych do budżetu. No, tą dyskusję powinniśmy odbyć na komisjach. Ja wiem, że w latach wcześniejszych, w latach ubiegłych również pan prezydent Ryszard Grobelny w ostatnim czasie składał autopoprawki, no ale przypomnę, że mieliśmy sytuację zgoła odmienną. Mieliśmy budżet prezydenta, mieliśmy poprawki radnych, a ta autopoprawka prezydenta w istocie polegała na uwzględnieniu części poprawek zaproponowanych przez radnych, więc znaliśmy propozycje budżetowe, one były na stole, one były omówione. Wiedzieliśmy, jakie jest stanowisko prezydenta i wydziałów merytorycznych w zakresie poprawek zgłoszonych przez radnych, wtedy radnych Platformy Obywatelskiej. Wiedzieliśmy, nad czym głosujemy. Dzisiaj mamy sytuację taką, że ta autopoprawka nas absolutnie zaskoczyła, nie znamy zakresu tych wszystkich poprawek. Mamy informacje od pana prezydenta, na przykład, że część poprawek naszego klubu została w części uwzględniona. Nie wiemy, w jakiej części, nie wiemy, w jaki sposób te wydatki będą realizowane. No, jest miejsce i czas na to, żeby o tym porozmawiać. Stąd jakby wpisuje się w ten wniosek pana przewodniczącego Szynkowskiego i także prosiłbym, żeby pan prezydent i dyrektorzy wydziałów punkt po punkcie autopoprawkę omówili. Dziękuję.
Dziękuję. Czy w imieniu pozostałych klubów ktoś chciałby zabrać głos w tej chwili w wystąpieniach klubowych? Nie widzę zgłoszeń, otwieram debatę indywidualną. Jako pierwsza pani radna Katarzyna Kretkowska w debacie indywidualnej.
Ja w debacie indywidualnej zabiorę głos wtedy, kiedy pan prezydent przedstawi uzasadnienie autopoprawki, natomiast zgłaszam się od pewnego czasu do głosu tylko po to, żeby powiedzieć, że przed przerwą należało przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o formalnym złożonym przez klub PiS i pan przewodniczący Ganowicz, ogłaszając 40-minutową przerwę, nie dochował zapisu i zarówno zapisów, jak i ducha naszego statutu, który określa, kiedy takie wnioski powinny być głosowane, a zrobił to tylko po to, żeby kilku członków Platformy Obywatelskiej zdążyło dojechać na sesję. Jest to głęboko nieuzasadnione, niewłaściwe i nie powinien przewodniczący Rady Miasta w taki sposób prowadzić obrad.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, chciałbym tutaj w nawiązaniu do głosu kolegi radnego Szymona Szynkowskiego-Welsenka odpowiedzieć, że z formalnego punktu widzenia nie ma konieczności dołączenia uzasadnienia do autopoprawki, ponieważ autopoprawka jest częścią uchwały budżetowej, to po pierwsze. Po drugie, zadania, które są ujęte w autopoprawce, jak państwo doskonale wiecie, są częścią uwzględnionych w całości bądź w części poprawek składanych przez radnych i to jest jakby pokłosie stanowiska, które państwo otrzymali 23 stycznia tego miesiąca, tego roku. I po drugie, oczywiście jest to w tej części pozostałej, jak prześledzimy poszczególne zadania, nie chciałbym teraz tutaj zajmować cennego czasu, uwzględnienie postulatów, stanowisk radnych z poprzedniej również kadencji w zakresie zadań, czy to z polityki społecznej, czy to z działań rewitalizacyjnych, czy ze spraw związanych z transportem. Oczywiście jestem otwarty, jeśli będą jakieś pytania, żeby pewne kwestie uzasadnić, ale to mówię pewnie też w dalszej części dyskusji. Ale odpowiadając konkretnie, nie ma formalnie, a tutaj jakby na gruncie prawa opierając się, konieczności dołączenia uzasadnienia do autopoprawki, bo to jest część uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Logiczne, że autopoprawka w tak szerokim zakresie zmienia projekt budżetu, więc uzasadnienie takiego pierwotnego projektu przestaje być aktualne. Jeżeli będziemy przerzucali się tego typu argumentami, to jeszcze raz przypomnę to, co powiedział przewodniczący Komisji Budżetu, że formalnie pan prezydent złamał inny przepis zobowiązujący go do przedstawienia pisemnego stanowiska odnoszącego się do opinii Komisji Budżetu. To, że pan prezydent odniósł się do poprawek, to jest jedno. Późno, bo późno, ale nie odniósł się do stanowiska Komisji Budżetu. Komisja Budżetu sformułowała pisemne stanowisko i nasza uchwała zobowiązuje prezydenta do odniesienia się do tego stanowiska, czego pan prezydent nie zrobił. Więc w tym miejscu prezydent formalnie złamał procedurę, bo mam wrażenie, że po prostu w tej chwili w gabinecie prezydenta i wśród jego zastępców panuje kompletny chaos, gdzie nawet nie potrafi się doczytać, jakie są, że tak powiem, zobowiązania prezydenta w procedurze budżetowej. Więc o tym przypominam, że na tym etapie została złamana procedura budżetowa i z tego powodu już jest ona głęboko wątpliwa w tej chwili bez tego stanowiska. Natomiast elementarny zdrowy rozsądek nakazuje uzasadnienie autopoprawki, tym bardziej jeśli składa się ją na ostatnią chwilę późnego wieczoru przed dniem głosowania i w tak szerokim stopniu zmienia ona budżet. Od kiedy, panie prezydencie, pan zna budżet? 15 listopada. Rozumiem, że jeszcze jako kandydat się pan budżetem mógł nie zajmować, bo pan miał kampanię wyborczą na głowie, ale od początku grudnia wydaje mi się, że było wystarczająco dużo czasu na to, żeby wypracować sobie pewną konkretną wizję tego, co pan by chciał w tym budżecie zmienić. Radni, przypomnę, w tym nowi radni, którzy też ten budżet poznawali, no można powiedzieć, w krótkim okresie czasu, mieli nałożony taki obowiązek, żeby swoje propozycje złożyć do 9 stycznia i się z tego obowiązku wywiązali. Natomiast prezydent z całą machiną urzędniczą, ze wszystkimi tymi, którzy pomagają mu w pracach nad budżetem, nie był w stanie się z tym wyrobić do wczorajszego wieczora. No przyzna pan, że to nie najlepszy start w pana wydaniu, jak chodzi o to procedowanie nad budżetem. Tym niemniej, skoro pan tego nie zrobił w formie pisemnej, wracam do mojego postulatu, aby omówić wszystkie punkty autopoprawki w formie ustnej. Jeżeli państwo dalej będziecie milczeć, to ja będę pytał punkt po punkcie o poszczególne elementy autopoprawki i mam nadzieję, że wówczas państwo będziecie udzielać odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Rzeczywiście sytuacja nie jest komfortowa dla osoby próbującej zrozumieć autopoprawkę. Dzisiejsza prezentacja pani skarbnik wyjaśniła mi moje podstawowe wątpliwości z nocnego czytania autopoprawki, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii dochodów, pożyczek, kredytów. I w związku z tym, w tym wystąpieniu będą tylko dwie krótkie uwagi. Pierwsza dotyczy tej nowej sytuacji budżetowej, a więc nie nadwyżki budżetowej, a deficytu budżetowego i zadłużenia. Pan prezydent, prezentując dzisiaj wstępnie autopoprawkę, powiedział, że ta autopoprawka nie spowoduje zwiększenia zadłużenia miasta. W stosunku do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej pan prezydent ma rację. W stosunku do stanu zadłużenia miasta na grudzień 2014 roku pan prezydent racji nie ma, bo w 2015 o tam mniej więcej 30 milionów zwiększymy zadłużenie miasta. Więc by być akuratnym, trzeba na to uwagę zwrócić. I druga, jeszcze nie za duża uwaga, ale dotycząca odpowiedzi na poprawki, w tym na poprawki Komisji Kultury, gdzie szczęśliwie część z nich uzyskała akceptację. Natomiast w odniesieniu do jednej z najbardziej istotnych poprawek dotyczących podwyżki płac w sferze kultury, przypomnę, że pracownicy kultury w ubiegłym roku zostali wyłączeni z regulacji płacowej przeprowadzanej we wszystkich instytucjach miejskich. Przyjęto, jak się wydaje, zasadę, że podwyżka będzie dotyczyła tylko tych instytucji, gdzie średnia płaca jest poniżej 3000 zł. Przypomnę, że GUS opublikował dane dotyczące grudnia 2014 roku, informując, że średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w grudniu wyniosło 4379 zł, a w Warszawie przekroczyło 5000. Nawet jeżeli w grudniu jest to około 200 zł więcej niż w innych miesiącach ze względu na rozmaite świąteczne upominki, to tak czy inaczej nasze porównanie sytuacji płacowej powinno brać pod uwagę to, jaką mamy aktualnie średnią. Średnia jest taka, przekracza 4 tysiące. W związku z tym liczyłem na większe zrozumienie tej sytuacji pracowników kultury. Na razie te dwie uwagi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Pierwsza runda pytań. Zarząd Dróg Miejskich, pierwszy wydatek 2 miliony złotych, Zarząd Dróg Miejskich, remonty ulic, chodników staromiejskich. Chciałbym pana prezydenta spytać o priorytety w tym zakresie, czym będzie się kierował w zakresie wskazania tych ulic, które będą potrzebowały remontów. Pytanie, czy ta kwota 2 miliony złotych, tak wyglądałoby ze stanowiska prezydenta? To jest częściowe uwzględnienie poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej, na której wnioskowaliśmy o zwiększenie o 10 milionów złotych kwot na utrzymanie dróg, czy też nie? Tam chodziło raczej o drogi, a nie o chodniki, a więc o jezdnie. Dalej kwota 3 milionów złotych, utrzymanie czystości ulic. Chciałbym zapytać, jak będzie wydatkowana, jakie będą priorytety, czy chodzi tutaj także o... Czy to są środki, które zwiększają wydatki na letnie i zimowe utrzymanie ulic w tym zakresie, także na przykład zamiatanie po zimie? No chciałbym zapytać, krótko mówiąc, co w ramach tej kwoty pan prezydent zamierza zrobić? Trzecie pytanie, audyt Urzędu Miasta i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, 1,5 miliona złotych. Chciałbym po pierwsze zapytać o to, jakie jednostki będą poddane audytowi, jaki będzie zakres audytu, kiedy pan prezydent zamierza w przypadku przyjęcia tej autopoprawki, jakie jednostki są przyjęte do audytu i wedle jakiego klucza pan prezydent tutaj się te jednostki wytypował. Dalej, szanowni państwo, środki dla asystentów osób niepełnosprawnych, 150 tysięcy złotych. Klub Sojuszu wnioskował o 180 tysięcy złotych wprost, wskazując, że jest to wsparcie dla domu środowiskowego, domu samopomocy Kamek, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak. Więc staraliśmy się także przez tą organizację dowiedzieć się w Wydziale Zdrowia, jaki jest zakres tej autopoprawki, czy ktoś konsultował wartość tej autopoprawki, czy po prostu strzelono kwotę 150, niech mają, może się odczepią. No chciałbym wiedzieć, cóż to jest za, jaki jest zakres tej autopoprawki i czy te pieniądze trafią do domu samopomocy właśnie Kamek. Dlaczego 150 tysięcy, a nie 180 tysięcy, skoro przedstawiciele tej organizacji zdecydowanie mówili o tym, że nawet te 180 tysięcy to jest kropla w morzu potrzeb. I ostatnie pytanie może w tej rundzie, żeby wszystkiego w jednej chwili nie poruszać, ja się od razu zaraz zgłoszę z kolejnymi pytaniami. skoro państwo nie chcecie jakby po kolei tego definiować i omawiać, dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych. No, mamy 2 miliony złotych, teoretycznie moglibyśmy powiedzieć lepsze to niż nic, no ale przecież nie o to chodzi, żeby piać samozadowolenia, żeby gdzieś na portalach społecznościowych chwalić się skutecznością, ale żeby rozwiązać problem. 2 miliony na dzień dzisiejszy nie rozwiązują żadnego problemu. Jak wiemy, minimalną kwotą, która tylko rozwiąże problem nierozstrzygniętego do końca konkursu ogłoszonego w listopadzie czy w grudniu zeszłego roku, minimalną kwotą to jest kwota 3 milionów złotych. Nie mówimy tutaj o zmianie jakościowej, o której mówił Klub Sojuszu, a więc wprowadzenie zasady, w myśl której dopłacamy do wszystkich miejsc żłobkowych, ale mówimy o tylko i wyłącznie rozwiązaniu tego doraźnego problemu, więc chciałbym wiedzieć, jaki jest pomysł na wydatkowanie tej kwoty w oparciu o jakie kryteria, jakie zasady ta kwota 2 miliony została obliczona. Tyle w tej rundzie pytań, od razu zapisuję się do głosu jeszcze później. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja poczekam, aż na salę wróci pan prezydent Jaśkowiak, który teraz udziela wywiadu radiowego, bo mam pytanie bezpośrednio do prezydenta Jaśkowiaka.
Dobrze, to poczekamy na to. Pan radny Szymon Szynkowski, a potem chciałem udzielić głosu osobom, które się zgłosiły spoza rady do dyskusji czy do prezentowania swojego stanowiska na tej sesji, więc za chwileczkę po radnym Szynkowskim, a przed panem Lewandowskim będzie kolejnych kilka głosów. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Znaczy, ja poza tym, że jednak z nadzieją oczekuję na zreferowanie szczegółowe wszystkich punktów, to chciałem w tej chwili jeszcze zadać dodatkowe pytanie, bo to pewnie w ramach tego omówienia nie padnie. To znaczy, czy państwo przeczytaliście dokładnie nasze poprawki? Mam wrażenie, że momentami w tej autopoprawce przebija niestety pewien problem braku umiejętności czytania ze zrozumieniem naszych poprawek, bo pragnę zapytać, co wspólnego ma dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych i kwota 2 miliony złotych z poprawkami 154 i 155 złożonymi przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wyraźnie mówimy, że chcemy przeznaczyć pieniądze na opiekę pozażłobkową. Państwo zapisujecie pieniądze na żłobki, 2 miliony złotych, mówiąc, że realizujecie naszą poprawkę, gdzie my zapisujemy środki na opiekę pozażłobkową. Więc jestem bardzo ciekawy, jaki to ma związek ze sobą. Prosiłbym o wyjaśnienie tego. Ponadto prosiłbym o szczególnie tutaj precyzyjne wyjaśnienie, z czego wynika zwiększenie pozycji dochodowych, bo robi to wrażenie absolutnie wziętych z kapelusza pomysłów. Pamiętam, że nieustannie napotykaliśmy na zarzuty takie, że jako źródło finansowania wskazujemy zwiększenie dochodu z nieruchomości, podczas gdy to zwiększenie dochodu z nieruchomości nie jest przez nas należycie uzasadnione. Przypomnę, że naszym uzasadnieniem była lista przedstawiona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, gdzie przedstawiono listę nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. W związku z tym na tym bazując oparliśmy nasze źródło dochodowe. Wydaje mi się, że było to znacznie lepiej uzasadnione niż to, co proponujecie państwo, wpisując 5 milionów zwiększonych wpływów z podatku CIT. Ale ani słowa o tym, dlaczego miałoby się nagle te 5 milionów zwiększonych z podatku CIT znaleźć. I to jest państwa zdaniem dobrze uzasadniona propozycja, natomiast zwiększenie dochodu z nieruchomości z materiałami, na które się powołaliśmy, to jest niewłaściwie uzasadniona propozycja. Proszę też o zreferowanie, na czym państwo bazujecie, szacując, że powinny być zwiększone zwrot z podatku VAT. Czego nie wiedzieliśmy dnia 15 listopada podczas przygotowywania projektu budżetu o zwrotach z podatku VAT, a co wiemy teraz, co pozwala sądzić, że te wpływy ze zwrotu z podatku VAT będą zwiększone. Na czym opieramy przekonanie, że będą zwiększone środki z udzielania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i tak dalej, i tak dalej. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z zapowiedzią udzielam teraz głosu pani Ewie Zgrabczyńskiej, Platforma Lobbingu Poznańskich Organizacji Prozwierzęcych.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, bardzo uprzejmie dziękuję za udzielenie mi głosu. Chciałabym tutaj powiedzieć kilka słów na temat poprawki dotyczącej nakładów na nowe schronisko, które powstać ma w Poznaniu. Schronisko z lokalizacją na Kobylem Polu, zresztą z lokalizacją znakomitą. Chcielibyśmy podkreślić, że jest to niezwykle ważna chwila dla tego schroniska, które jest już przy ulicy Bukowskiej. Poznań, który chce być metropolią czy aglomeracją dobrze funkcjonującą i wpisującą się w listę miast ucywilizowanych, musi zadbać o swoje zwierzęta, zwierzęta miejskie. Poprawka dotycząca budowy nowego schroniska jest oparta o sprzedaż tego istniejącego przy ulicy Bukowskiej, stąd będą wygenerowane środki, a dodatkowo uwzględnia niezwykle istotne pogotowie dla zwierząt, którego w Poznaniu nie ma i jest to olbrzymi wstyd dla naszego miasta. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w innych miastach, takich jak chociażby Łódź, środki przekazywane na schronisko poznańskie są niewielkie. Pogotowie istnieje w schroniskach, to są kwoty rzędu 3 milionów złotych, 190 tysięcy na dodatkową opiekę chociażby w Łodzi. Całodobowa opieka dotyczy wszystkich grup zwierząt, począwszy od organizmów wolno żyjących, po psy i koty, jak również zwierzęta mieszkańców miasta. W Warszawie oczywiście mamy olbrzymie nakłady, które są podzielone na poszczególne dzielnice. Dodatkowo wspierana jest Straż Miejska. To samo we Wrocławiu, w Szczecinie, nawet w Białymstoku. Proszę sobie wyobrazić, że Białystok ma pogotowie, które zbiera zwierzęta z wypadków za 124 tysiące rocznie. To są wszystko kwoty generowane na rzecz zwierząt, dlatego że w każdym miejscu, takim jak Poznań, te zwierzęta tej opieki wymagają. Organizacje pozarządowe, współpracę ze schroniskiem i z Radą Miasta oczywiście cały czas deklarują i podejmują. Chciałabym tutaj jednocześnie Państwa przestrzec przed pomysłami, które pojawiły się w mediach pod hasłem schronisko międzygminne w Skałowie pod Kostrzynem, które jest oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. Uniemożliwia to całkowicie funkcjonowanie takiej instytucji jak adopcje zwierząt, generuje olbrzymie koszty związane z dowozem. Nie jest możliwe tak naprawdę istnienie takiego schroniska i funkcjonowanie bez dodatkowych nakładów, jakiekolwiek oszczędności są tylko pozorne. Nikt tam nie dojedzie, ani biedny emeryt, ani wolontariusz, ani przedstawiciel organizacji pozarządowych. Zwierzęta, które na przykład są chociażby ofiarami wypadków drogowych na terenie miasta Poznania, nie mogą zostać zgarnięte z ulicy i dowiezione kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo będziemy mieć tam po prostu umieralnie. Pomysły Wielkiego Schroniska Międzygminnego są też wbrew zaleceniom Głównego Lekarza Weterynarii i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Mamy w tej chwili dokument taki jak Zasady Dobrych Praktyk w sprawie programów dotyczących bezdomności zwierząt, gdzie punktem pierwszym jest, iż gmina powinna preferować własne schroniska. Mam nadzieję i apeluję tutaj do panów prezydentów, żeby uwzględnić kwestię obecności zwierząt w mieście i pochylić się nad tą sprawą przy okazji tej poprawki do budżetu. Pogotowie jest niezbędne, nowoczesne, zmodernizowane schronisko jest niezbędne i to tutaj w Poznaniu, a nie pod Poznaniem, bo tam nikt rowerem nie dojedzie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią Arletę Matuszewską.
Szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo, szanowni państwo. A co? A co mam zrobić? Czy teraz lepiej? Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, jestem tutaj w takim oto celu, aby przedstawić Państwu problem z Szczeszyna, który został ujęty w autopoprawce, która została odrzucona. I chciałabym, abyście Państwo w najbliższych planach budżetowych pochylili się nad tym problemem. a mianowicie rozwiązania problemów komunikacyjnych na Strzeszynie, łączących Stary Strzeszyn z Nowym Strzeszynem. Głównym takim elementem, który mnie skłonił do tego, aby się tutaj pojawić, jest to, że na Strzeszynie od kilku miesięcy funkcjonuje dom dziecka. Ten dom dziecka funkcjonuje na Starym Strzeszynie i według naszej wiedzy w tym roku cały dom dziecka z pamiątkowej zostanie przeniesiony na Strzeszyn. I dzieci z tego domu dziecka będą musiały chodzić do szkoły na Strzeszynie greckim. Odległość od tego domu do szkoły jest około 4 kilometry. W związku z tym wnosimy o to, aby znalazły się środki na zwiększenie częstotliwości dojazdu autobusów miejskich do, między innymi do szkoły, czyli łączące Strzeszyn Stary ze Strzeszynem Greckim, szczególnie w godzinach popołudniowych, dlatego że te dzieci z domu dziecka będą musiały również odbywać zajęcia pozalekcyjne w tej szkole, a nie będą miały w żaden sposób możliwości dotarcia do tej szkoły w godzinach popołudniowych. Tym bardziej, że w tym obiekcie będą dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gimnazjalnym i również dzieci starsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu panią Hannę Grobelną.
Szanowni Państwo, ja również w sprawie schroniska z głosem przeciwnym od mojej przedmówczyni, gdyż jako mieszkaniec osiedla Kobyle Pole jesteśmy zdecydowanie przeciwni budowie schroniska w tej lokalizacji. Jak ciągle podkreślam, nie jesteśmy przeciwni budowie schroniska w Poznaniu w ogóle, ale zrodził się ten pomysł schroniska w Skałowie w związku z naszą wizytą w tym schronisku i z kosztami, jakie byłyby generowane przez miasto Poznań przy przyłączeniu się do tego schroniska. Przyłączenie do tego schroniska zmniejszyłoby znacznie koszty i przyspieszyło przeniesienie zwierząt z Bukowskiej do Skałowa. Ale nie jesteśmy bezwzględnymi zwolennikami tej lokalizacji. Zgadzamy się również na jakąkolwiek inną lokalizację schroniska w Poznaniu. Z tym, że chcielibyśmy, żeby nowe rady osiedli, które zostaną wybrane mniej więcej za 3 miesiące, przedyskutowały w swoich gronach miejsca i wskazały miejsca lokalizacji takiego schroniska. I żeby ten temat poruszyć za te 3 miesiące po wyborze nowych rad osiedli. Chcemy również współpracować z organizacjami, które zajmują się prawami zwierząt. Nie chcemy być z nimi konfrontowani, jak to czyniła poprzednia władza Poznania. I zależy nam na dobrostanie zwierząt, ale zależy nam również na równym traktowaniu mieszkańców ze zwierzętami, ponieważ osoby, które tam zamieszkują, nie mają zbyt dobrych warunków, chociażby ze względu państwo radni, którzy byli na pierwszych konsultacjach społecznych, wiedzą, że do tej pory woda na trzecie, czwarte piętro w godzinach szczytu na Darzyborską nie dochodzi, a schronisko będzie korzystało z tego samego ujęcia wody, co bloki i mieszkania i ośrodki pomocowe przy ulicy Borówki i Darzyborskiej. To jest woda kolejowa, tak zwana woda przemysłowa. I źródło jest niewydolne, stara instalacja, która już w tym roku miała 2 solidne awarie. Poza tym nie ma kanalizacji. Schronisko na Kobylim Polu ma wybudować szambo, takie 10-metrowe, które może również spowodować różne awarie ekologiczne. Teren, przy którym mieścić się ma schronisko w Kobylim Polu, jest położony między torami kolejowymi dwóch towarowych linii transportowych, które mają być w przyszłości rozbudowane do trasy transportowo-towarowej wschód-zachód. Przewiduje się również przebieg tam kolei aglomeracyjnej, trasy S5 i S6. I w miejscu schroniska przewidywany był dworzec kolejowy do tej kolei aglomeracyjnej. Myślimy, że należy dokładnie przemyśleć lokalizację tego schroniska i należy również przemyśleć przeniesienie ewentualnie do tego Skałowa ze względu na oszczędności dla kasy miasta. A poza tym druga poprawka odnośnie pogotowia dla zwierząt. Myślę, że nie jest konieczne budowanie pogotowia dla zwierząt w Poznaniu, kiedy buduje się klinika weterynaryjna Uniwersytetu Przyrodniczego. A poza tym w samym mieście Poznaniu jest kilka porządnych klinik weterynaryjnych, dla których można rozpisać po prostu przetarg i które będą musiały spełniać warunki wyznaczone w tym przetargu i nie należy generować etatów miejskich i niepotrzebnych kosztów. Także ja myślę, że po prostu chciałabym, żeby dogadać się z różnymi organizacjami zajmującymi się prawami zwierząt, z różnymi osobami decydującymi o sprawach miasta i ze środków zaoszczędzonych na ograniczenie i zmianie lokalizacji tej inwestycji przy udziale specjalistów, wolontariuszy i odpowiednich organizacji można zaplanować nowy program świadomej adopcji zwierząt, ich bezpłatnej sterylizacji i czypowania celem znacznego ograniczenia populacji zwierząt niczyich. Powinno to poprowadzić do wygaszania schronisk obecnej postaci i w Poznaniu można by otworzyć tak zwany czasowy ośrodek interwencji kryzysowej dla zwierząt, które są zaczipowane, a zagubione, dla zwierząt rannych w wypadkach drogowych lub zwierząt ludzi chorych, nie mających środków na hotel, albo zwierząt objętych kwarantanną. Wiąże się z tą poprawką dotyczącą pogotowia dla zwierząt. I środki miejskie na ten cel trzeba przekazać po tych przetargach, o których już mówiłam i pozwoli to ewentualnie uniknąć kosztów dowożenia zwierząt do Skałowa, gdyby państwo radni się zdecydowali na połączenie z tym schroniskiem. Jeśli nie będzie akceptacji państwa dla metropolizacji schroniska w Skałowie, proponujemy Nowym Radom Poznańskich Osiedli konsultacje z mieszkańcami na swoim terenie, o czym już mówiłam, w celu wyznaczenia nowej lokalizacji. I na wzór schroniska w Berlinie można też zawiązać społeczny komitet budowy schroniska w Poznaniu i zbierać na nie środki od prywatnych darczyńców, znacznie odciążając kasę miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani Katarzyna Czarnota.
Nie. Przedstawienie stanowiska.
Tak, głos formalny.
Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek o przerwę, nie wiem, 5-3 minutową. No, jako radny miasta Poznania chciałbym, żeby głosu mieszkańców, w ten głos wsłuchiwał się prezydent miasta Poznania. O ile tego typu zachowań nie oczekiwałem po byłym prezydencie, o tyle miałem nadzieję, że mamy do czynienia z jakąś nową jakością, a nie z ignorowaniem tego głosu.
Czyli 3 minuty przerwy, tak?
Jeżeli za 3 minuty pan prezydent wróci na tą salę, ponieważ jeżeli nie wróci, no to chyba nikt nie widzi na tej sali powodu.
Są na sali wszyscy zastępcy prezydenta, w związku z tym są obecni, więc... Jest pan prezydent. Czy mam ogłosić przerwy 3 minuty w tej chwili?
Jest. Dobrze.
Pani Katarzyna Czarnota.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. To w takim razie, jeżeli pan prezydent jest obecny na sali, to ja mogę zacząć. Odniosę się teraz do kwestii tego, że prawdopodobnie nie powstanie biuro interwencji lokatorskiej przy Urzędzie Miasta. Niezarezerwowanie w budżecie środków na walkę z czyścicielami kamienic odbieramy jako odcięcie się władz miasta od tego problemu i nie wiemy, jak chcą państwo dalej. Nie wiemy, jak chcą państwo dalej podejmować ten problem w strukturach miasta. Do tej pory urzędnicy, policjanci, pracownicy socjalni odsyłali lokatorów do nas, czyli do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Również nie wierzymy, że może się coś w tej sprawie zmienić, tym bardziej, że jak słyszycie, nie planują też państwo żadnych zmian personalnych w urzędzie. urzędzie. Od początku 2012 roku do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów pomogło mieszkańcom kilkunastu kamienic, a także wielu pojedynczym osobom. Było to łącznie na przestrzeni kilku lat od 150 do 200 rodzin. Kilkudziesięciu osobom pomogliśmy także prawnie. Na zaangażowanych przez nas prawników jednak po prostu wywierano presję. Naciskano na nich, grożono, że nie znajdą pracy, że nie znajdą zleceń, że nie zdadzą egzaminów akademickich i tak dalej. Kancelaria bowiem współpracują z deweloperami, właścicielami nieruchomości, bankami finansującymi wysiedlenia oraz władzami politycznymi, które po prostu często krytykowaliśmy. Część prawników z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów odeszła, dlatego uważamy, że tak ważna jest instytucjonalna pomoc, będąca jednocześnie deklaracją władz miasta. Po czyjej stronie stoją? Czy po stronie mieszkańców, ofiar czyszczenia kamienic oraz brutalnych wysiedleń, czy po stronie prześladowców? Biuro Pomocy Lokatorom było ważnym postulatem mieszkańców. Jego ewentualne odrzucenie jest to po prostu skandal. Widać, że jak na to wskazuje po prostu atmosfera też dzisiejsza na tej sali, nie zamierzają Państwo podejmować problemu czyszczonych kamienic jako problem priorytetowy, bo jeżeli by tak było, to po prostu nie mielibyśmy żadnych sygnałów o tym, że tak naprawdę nie dojdzie do stworzenia biura interwencji prawnej. I jako komentarz mogę tylko powiedzieć tyle, że widocznie mamy nową antylokatorską koalicję w tym mieście, w tym sensie, że do Platformy Obywatelskiej i stronników Ryszarda Grobelnego w pewnym sensie, jak widać, dołączają ruchy miejskie i tak zwane prawo do miasta. A czy faktycznie będą popierać tę antylokatorską politykę i czy faktycznie tak naprawdę jedynym rozwiązaniem dla lokatorów nękanych wysiedleniami w tym mieście będzie organizowanie się, tak jak i tak naprawdę nasza darmowa działalność, no to nie wiem, jak się zakończy dzisiejsze posiedzenie. Mam nadzieję jednak, że te słowa do czegoś skłonią. Przede wszystkim do głębokich przemyśleń, a także do reprezentowania interesów mieszkańców tego miasta, nie tylko wąskiej grupy uprzywilejowanych. Dziękuję.
Dziękuję. I pani Renata Stolarska, bardzo proszę.
Renata Stolarska z Inicjatywy Pracowniczej. Chciałam złożyć oświadczenie w imieniu pracowników Instytucji Kultury. Docierają do nas informacje, że miasto zamierza odrzucić poprawki do budżetu dotyczące zwiększenia nakładów na płace w sferze kultury i opieki. Uzasadnia się to tym, że w 2015 roku pracownicy kultury otrzymają podwyżki w wysokości 3% brutto. Od 2009 roku jesteśmy systematycznie pomijani w podwyżkach. Przypominam, że inflacja wyniosła przez ten czas 16%, więc nasze realne wynagrodzenia od lat spadają. Zastępca poprzedniego prezydenta miasta przyznał to w liście do przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta z grudnia 2013 roku. Z pisma jasno wynika, że realne płace w poznańskiej kulturze spadły o około 8%. Na koniec 2013 roku wynosiły one średnio, wliczając w to wynagrodzenia kadry kierowniczej, 3068 zł brutto, kiedy średnie wynagrodzenie w Gospodarce Narodowej w Poznaniu przekraczało 4250 zł brutto. 3% to niecałe 100 zł podwyżki brutto. To w zasadzie nie podwyżka, ale jałmużna. To wyraźny znak, jak traktuje się w Poznaniu pracowników kultury. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejnym mówcą będzie pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Dziękuję. Symptomatyczne jest milczenie, które cały czas dochodzi z władz, z miejsca, w którym nowe władze miasta narenić. Z uporem być może godnej lepszej sprawy będziemy podnosić pewne tematy i czekać na jakąś odpowiedź. No pierwsze, ja wrócę jednak, że nadal nie mamy, ja cały czas czekam, aż się pojawi, stanowisko prezydenta w sprawie opinii Komisji Budżetu negatywnej do WPF-u i pozytywnej do budżetu. Ja rozumiem, że termin nie został dotrzymany, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak spróbować takie stanowisko sformułować. A druga rzecz dotyczy odpowiedzi na jedną z poprawek. Ja czytając odpowiedzi pana prezydenta do poprawek, gdzie w pierwszym zdaniu często było, że poprawka została uwzględniona, a następnie z dalszej treści wynikało, że z tym uwzględnieniem jest bardzo różnie, miałem wrażenie, że jest pewien problem na poziomie ontologii, to znaczy, że inaczej rozumiemy pewne pojęcia. Ja zakładam, że uwzględnienie oznacza, że zrealizujemy, a pan prezydent, że nie. I tutaj jest taki przykład z kolei innego zrozumienia słowa zapewnienie. Chodzi o poprawkę dotyczącą 500 tysięcy na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. Pan prezydent odpowiada tak, poprawka nie została uwzględniona, miasto realizuje zadanie własne zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez kontraktową współpracę z zewnętrzną całodobową kliniką weterynaryjną, ponosząc zdecydowanie mniejsze wydatki. To prawda. Ponosi zdecydowanie mniejsze wypadki. Natomiast nie ma to nic wspólnego z zapewnieniem, ponieważ jak nas poinformował pan dyrektor schroniska dla zwierząt, miasta przeznacza, półmilionowe miasto przeznacza na to zapewnienie 9 tysięcy złotych rocznie. To więc ja znam tą kwotę 6 tysięcy od pań, ja przyjmuję, że pan dyrektor powiedział prawdę i przeznacza 9. Być może przeznacza 6, ale to naprawdę jest żadna różnica. Tak? Szanowny panie prezydencie, otóż to jest tak, miasto nie zapewnia podstawowej opieki weterynaryjnej. Jak odchodzi od nas zwierzak, jak odchodził ode mnie kot, to się mówi, że kot przechodzi przez tęczowy most i za tym tęczowym mostem czeka na swojego właściciela. A pan prezydent, odrzucając tą poprawkę, wyraża zgodę na to, żeby nasze zwierzęta nie odchodziły przez tęczowy most, tylko żeby zdychały na boku ulicy.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałabym prosić pana przewodniczącego, ażeby zapewnił jakieś podstawowe warunki do odbywania dzisiaj tej sesji budżetowej. Tam coś, czy może pana dyrektora Biura Rady Miasta, nie wiem, jakieś urządzenie.
Tak, czy można prosić, żeby te urządzenia były wyłączone?
To po pierwsze. Po drugie, chciałabym prosić pana prezydenta Jaśkowiaka, żeby był obecny na tej sesji. Mamy dzisiaj po raz pierwszy okazję gościć pana prezydenta Jaśkowiaka na sesji dłużej niż przez 10 minut. Jest to sesja budżetowa. Rozważamy budżet zaproponowany przez pana prezydenta Jaśkowiaka i wraz z autopoprawkami, które zostały wczoraj wieczorem przekazane nam. Zapisały się do głosu osoby spoza Rady, które korzystają z tej możliwości, żeby przedstawić ważne dla swojej społeczności, środowiska, organizacji kwestie i chcą je przedstawić nowemu prezydentowi miasta Poznania. I nie jest, wydaje mi się, jest mi przykro, że w tym czasie pan prezydent wychodzi i udziela wywiadów radiowych, na które można przeznaczyć, nie wiem, przerwę czy inny czas. Jest dzisiaj sesja budżetowa, rozmawiamy o budżecie i mamy ciągle nadzieję, że to będzie dialog, a nie monolog. Przypominam, że zostało zadanych szereg pytań. Wygodniej byłoby rozmawiać po usłyszeniu odpowiedzi na te pytania już zadane. Ale zatem czekamy na te odpowiedzi. Ja jeszcze zadam dwa pytania do tych autopoprawek. Jestem bardzo zaskoczona stanowiskiem prezydenta w kwestii żłobków i w kwestii biura interwencji lokatorskich. Obie te kwestie były przedmiotem porozumienia zawartego z kandydatem na prezydenta Jackiem Jaśkowiakiem, z klubem radnych SLD i z ruchami miejskimi, z dwoma kandydatami tychże ruchów miejskich prezydenckimi w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich, wtedy kiedy już był znany budżet miasta Poznania. Pan prezydent, obecnie już prezydent Jacek Jaśkowiak, zobowiązał się rozwiązać kwestię opieki żłobkowej tak, jak my ją przedstawialiśmy, tak jak ją przedstawiają mieszkańcy, którzy nie mają wystarczającej opieki żłobkowej dostępnej finansowo zagwarantowanej w tym mieście i było to przedmiot.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Nie ma pana radnego. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie. Wysoka Rado. Panie prezydencie, Klub Prawa i Sprawiedliwości z mojej inicjatywy zgłaszał poprawkę do budżetu miasta Poznania w wysokości 500 000 zł na sfinansowanie przedsięwzięć w Parku Rataje. Nasz klub zgłaszał tą poprawkę w przekonaniu, które było deklarowane przez pana prezydenta, że w kampanii wyborczej i po wyborach, że Park Rataje, ten temat panu prezydentowi jest bliski, na pewno będzie tutaj pełna współpraca z mieszkańcami, Radą Miasta, co bardzo cieszy oczywiście, że pan prezydent takie deklaracje składa. No ale po czym czytam autopoprawkę pana prezydenta, w której z tego 500 000 zł spadło nam do 160 000 zł. No więc ja chciałem zapytać, jak mam rozumieć deklarację pana prezydenta? Czy to są deklaracje słowne, które mówią tak oczywiście, a czyny będą zupełnie inne? Czy jednak spotkamy się, będziemy rozmawiać i wypracowywać pewne systemowe działania, żeby w tym temacie coś się działo? Bo przypominam, to jest temat, który ciągnie się od kilkudziesięciu lat, był zaniedbywany przez poprzednie władze, poprzednich włodarzy miasta Poznania. Ja apeluję tylko o pewną gradację spraw. No bo Park Rataje, który był ignorowany przez kilkadziesiąt lat, jakby znalazł się w kwocie w wysokości 160 000 zł, a stosunkowo nowe, świeże tematy, które się pojawiły, nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu, mają dużo wyższe kwoty. No mamy i też bardzo ważne rzeczy, poprawki, no bo co do zasady, wszystkie poprawki do budżetu miasta Poznania są bardzo ważne. To nie ulega wątpliwości. Sam składałem poprawkę na park na osiedlu Czecha Rusa, uznany 700 000 zł, szachty 300 000 zł, sygnalizacja świetlna na Rzegrzu 600 000 zł. Ja w żadnym wypadku nie twierdzę, że są to niepotrzebne rzeczy. One są bardzo istotne. Ale gradacja spraw polega na tym, że jeśli są tematy niezałatwione od lat całych, a są tematy stosunkowo świeże, to wydawałoby się, szczególnie po takich deklaracjach, że jednak te zaniedbane przez całe lata tematy powinny mieć pewien priorytet przed sprawami innymi. I o to bym bardzo prosił, może ja to nie do końca rozumiem, bardzo bym prosił pana prezydenta o wypowiedź w kilku zdaniach na ten temat. No i oczywiście apeluję o to, abyśmy w kolejnych miesiącach dostrzegali ten temat znacznie poważniej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Panie prezydencie, ja poproszę o włączenie prezentacji. Ja chciałam się odnieść do kwestii żłobkowej, o której tutaj mówiliśmy już. Sekundkę tylko. Mam bowiem poważny problem. Otóż te kwoty, które zostały wprowadzone w autopoprawce, one wcale nie rozwiązują, o czym mówił radny Lewandowski, problemów z małą dostępnością do żłobków niepublicznych i z odpłatnością. Otóż jak wygląda teraz stan obecny? Na dzień dzisiejszy mamy taką otóż sytuację, że ogłoszony został konkurs. W konkursie tym na rok 2015 przyjęte zostało blisko 3 miliony złotych i z tych 3 milionów złotych można dofinansować 618 miejsc, czyli 618 dzieci otrzyma dofinansowanie w wysokości 400 zł. To już się zadziało i to już jest w budżecie. Pytanie zasadnicze, czy to jest kwota, która jest wystarczająca? Otóż nie mamy... Sekundkę. ile żłobków zgłosiło się niepublicznych i spełniało warunki formalne tego konkursu. 48 żłobków zgłosiło się i gdyby miasto zapewniło środki, na dzień dzisiejszy uzyskałoby 1345 miejsc dofinansowanie. Natomiast sytuacja, jaka jest, to jest 618 miejsc ma dofinansowanie, bez dofinansowania pozostaje 727 dzieci. To jasno pokazuje, że to zapotrzebowanie jest dużo większe. Ta pana autopoprawka wcale, jak mówił wcześniej radny Lewandowski, nie rozwiązuje tego problemu. Nasza propozycja to jest zwiększenie kwoty o 6 milionów 280 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie systemowe. To, czego oczekujemy, to jest po pierwsze do końca sierpnia 2015 roku dofinansowanie dodatkowych 700 miejsc kwotą 400 zł, czyli tych miejsc tak naprawdę w żłobkach, które już spełniały te wcześniej warunki formalne, a od września dofinansowanie 2000 miejsc kwotą 700 zł. Tak wyglądają wyniki tego konkursu. Na czym polegał cały problem? Otóż z tych 48 żłobków częściowo poszczególne żłobki tylko uzyskały dofinansowanie. Pierwsza strona, tak? Wniosek żłobka Kochane Maluszki wnioskował o dofinansowanie 25 dzieci, 120 tysięcy złotych, otrzymał 38 400. I tak wyglądają miejsca we wszystkich 48 żłobkach. Problem dzisiaj też polega na tym, że panie dyrektor ze żłobków, tak naprawdę trudno jest im wskazać, które dzieci mają dostać to dofinansowanie, a które tego dofinansowania nie dostaną. Mamy lepsze i gorsze dzieci. Tak wygląda ta sytuacja. To dofinansowanie, które ma teraz nastąpić o kolejne 2 miliony, wcale tego problemu nie rozwiąże, ponieważ ja tylko chcę, żebyście Państwo zobaczyli, to jest 48 żłobków, które ubiegało się, a tylko częściowo dostało dofinansowanie. W tym konkursie kwota dofinansowania to była 2 966 i 400 zł, natomiast zapotrzebowania było na 6 400 000. Nawet jeżeli dołożymy teraz kolejne 2 miliony złotych, to znowu 1/3 dzieci pozostanie bez tego dofinansowania i cały czas będziemy mieli lepsze i gorsze dzieci. I już na koniec tylko taka informacja, jak to wygląda w innych miastach. 5 największych miast i o ile trudno tu się porównywać z Warszawą, tak, gdzie na żłobki w roku 2015 jest przeznaczone 96 milionów złotych. Natomiast spójrzmy na kolejne miasta, Kraków, Łódź i Wrocław. 40 milionów Kraków, tak, wzrost o 27%. O tyle więcej w porównaniu do roku poprzedniego przeznacza Kraków na żłobki. Łódź 27 milionów, wzrost co prawda o 102%, czyli porównywalnie jak Poznań, natomiast wolumenowo jest to większa kwota. Wrocław 43 miliony przeznacza na żłobki, wzrost 110%. I jak wyglądamy my jako Poznań? 23 miliony, propozycja jest 2 kolejnych milionów. W moim przekonaniu jest to nędzny ochłap i to jest kwota, która wcale nie rozwiąże tego problemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski, wniosek formalny.
Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy mówców i przejście do głosowań.
Dziękuję bardzo. Czy jest głos przeciw? Pan radny Tomasz Lewandowski.
Przepraszam bardzo, ale pan przewodniczący chce chyba jaja robi. Ja nie potrafię z tego inaczej, bardziej kulturalnie sformułować. No, szanowni państwo, autopoprawka jest przedstawiana do budżetu wczoraj po 22. Dzisiaj, mimo tego, że padają pytania i prośba do pana prezydenta o to, żeby szczegółowo tą autopoprawkę umotywował, uzasadnił, omówił z radnymi, w pierwszej kolejności powinniśmy podyskutować na temat samej autopoprawki, dowiedzieć się, co w niej jest, bo jest tam kilkadziesiąt zmian. Tak jak powiedziałem, to nie jest sytuacja standardowa. Przypomnę, że w poprzednich latach zdarzało się, że prezydent Grobelny w ostatnim momencie przedkładał autopoprawkę, ale ta autopoprawka odnosiła się do uwzględnienia poprawek już wcześniej złożonych. Tutaj mamy mnóstwo innych pomysłów, które są autorskimi pomysłami pana prezydenta i naszym prawem i obowiązkiem, pani radny, jest zapoznać się z tym, jest dowiedzieć się, co w tych poprawkach jest. Więc ja myślałem, że zakończy się dyskusja o autopoprawce, przegłosujemy autopoprawkę, będziemy wiedzieli, jak wygląda budżet jeszcze przed poprawkami, odniesiemy się w wystąpieniach klubowych do tego i dopiero po tych wystąpieniach, jeżeli wyczerpiemy ten tryb dyskusji, przyjdziemy do głosowania poprawek. Jeżeli panowie macie problemy, panowie i panie macie problem z większością, to przepraszam, nie jest nasz problem. W demokracji się dyskutuje, rozmawia, a nie zamyka usta i nie pozwala wypowiedzieć się wszystkim tym, którzy chcą zabrać głos. No zachowajcie chociaż pozory. Panie prezydencie, i apel do pana, no przecież to naprawdę możemy co do pewnych detali się nie zgadzać, możemy mieć inny pogląd na rozwój miasta, możemy tutaj dyskutować, spierać się, no ale nie sięgajmy pod tego typu wybiegi, tak? Zamykamy listę mówców, nie dajemy się wypowiedzieć. Przewodniczący, przed chwileczką z nim to konsultowałem, powiedział, że on uznaje, że wypowiedzi przewodniczących klubów radnych to już się odbyły. Nomen omen, rozumiem, że dwóch przewodniczących klubów radnych nie zdążyło się w ogóle wypowiedzieć, więc nie mają zdania na temat budżetu i nie mieli formuły, w której mogliby mieszkańcom Poznania powiedzieć, co ich klub radnych, w tym największy klub radnych w Radzie Miasta, sądzi o budżecie. No przecież zachowajcie jakieś pozory. No. Apeluję o jakąś uczciwość, przynajmniej w tym zakresie. Ten głos jest oczywiście głosem przeciwnym, panie przewodniczący.
Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Sternalski chciał coś powiedzieć? Przeciw czemu? To też był, powinien był być głosowany. W związku z tym, no, co chciałeś powiedzieć?
Zgłaszam wniosek przeciwko przerwie trzygodzinnej, dlatego że to nie jest już w tej chwili działanie. Poczekam, aż się skończą sejmowe wybryki PiS-u, które zostały przeniesione do sali Rady Miasta Poznania. I jeżeli PiS chce zablokować budżet miasta Poznania, jeżeli jedynym zadaniem PiS-u jest w tej chwili to, aby Poznań nie miał dobrego budżetu, dzięki któremu miasto się będzie rozwijało, tylko chce zadymy w mieście, jeżeli chce zadymy w mieście, to nie powinniśmy się na to godzić. W związku z tym jestem przeciwko tego typu przerwie.
I ja sądzę, że i tak zaplanowana jest przerwa od godziny 14 do 15. W związku z tym w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 15.